Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prawo do życia we wszystkich stadiach wchodzi w skład praw człowieka, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z Papieską Akademią Pro Vita.
Biskup Dominik Duka został nowym prymasem Czech.
Na Haiti trwa trzydniowa modlitwa za ofiary trzęsienia ziemi i przyszłość kraju.
13 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Naukowcy zajmujący się człowiekiem nigdy nie powinni sądzić, że pracują z nieożywioną materią podatną na manipulacje. Od pierwszej bowiem chwili życie człowieka jest życiem ludzkim, które posiada zawsze, wszędzie i niezależnie od jakichkolwiek okoliczności własną godność, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu do członków Papieskiej Akademii Pro Vita. Ojciec Święty spotkał się z nimi na zakończenie ich zgromadzenia ogólnego, które poświęcono bioetyce i prawu naturalnemu.
W dzisiejszym kontekście coraz usilniej podnosi się słuszną kwestię praw gwarantujących poszanowanie godności osoby. Widzimy jednak, że prawa te nie zawsze przyznaje się również życiu ludzkiemu w jego naturalnym rozwoju i w stadiach największej słabości. Sprzeczność ta zobowiązuje do podjęcia niezbędnych działań w różnych dziedzinach życia społecznego i kultury, aby życie ludzkie było zawsze uznawane za podmiot niezbywalnych praw i nigdy nie było traktowane jako przedmiot zdany na wolę silniejszego. Historia pokazała, jak niebezpieczne i szaleńcze może być państwo, które twierdząc, że jest jedynym źródłem i zasadą etyki, wydaje ustawy dotyczące osoby i społeczeństwa.
Benedykt XVI zauważył, że gwarantem pełnego poszanowania godności człowieka jest prawo naturalne, którego siła wynika m.in. z jego powszechności. Pozwala ono dojść do porozumienia z przedstawicielami różnych kultur i religii. Jednakże, jak zauważył uczestniczący w zakończonym dziś zgromadzeniu Papieskiej Akademii Pro Vita ksiądz Andrzej Szostek, prawo naturalne dość często pojmowane jest w sposób błędny.
Przez samą nazwę prawo nawiązuje do prawa stanowionego, tymczasem jego natura jest dość radykalnie inna. Prawa naturalnego nie trzeba traktować jako zamknięty kodeks łatwych do odczytania i zastosowania przepisów, ale raczej jako wyzwanie, aby z normatywnej natury ludzkiej umieć wyprowadzać pewne sensowne konkluzje w szczegółowych przypadkach oraz podjąć dialog ze światem, zwłaszcza w kontekście takich poglądów, które nie tylko kwestionują stałość ludzkiej natury, ale redukują człowieka wyłącznie do wymiarów z jednej strony doczesnych doznań, przyjemności i celów, to jest sekularyzm, z drugiej do czysto pozytywistycznej w sensie prawnym debaty na temat tego, na co się ludzie zgadzają. To daje pole do popisu dla różnego rodzaju manipulacji, żeby przeprowadzić swoje opcje, natomiast odrywa nas od pewnego fundamentu, znaczy rozumienia świata i człowieka i czego dowolną decyzją zmienić nie możemy, a ignorując to, możemy tylko sobie szkodzić.
Chrześcijaństwo nie tyle polega na przestrzeganiu zewnętrznych reguł, co na zgłębieniu tajemnicy Boga, by na jego wzór kształtować nasz sposób działania. Mówił o tym wczoraj wieczorem Benedykt XVI podczas wizyty w rzymskim seminarium duchownym. W rozważaniu opartym na lekturze fragmentu Ewangelii świętego Jana papież nawiązał do biblijnej symboliki krzewu winnego i winnicy, ukazującej dzieje miłości Boga do człowieka. Jest to też historia niewierności, gdzie człowiek zamyka się w sobie, chcąc zawłaszczyć tak samego siebie jak Boga i świat. W tej sytuacji Bóg sam staje się człowiekiem, by odbudować spustoszoną winnicę, w nowy sposób odtworzyć więź łączącą go z ludzkością.
A zatem to nie my mamy teraz przynosić wielki owoc. Chrześcijaństwo nie jest jakimś moralizmem. To nie my mamy czynić to, czego oczekuje Bóg od świata, ale mamy przede wszystkim wejść w tę ontologiczną tajemnicę. Bóg daje sam siebie, swoje bycie. Jego miłowanie poprzedza nasze działanie. A jako Jego ciało, jeśli trwamy w Nim i z Nim się utożsamiamy, uszlachetnieni Jego krwią, możemy także my działać wraz z Chrystusem. Z kolei etyka jest konsekwencją bycia. Najpierw Pan daje nam wielki dar nowego istnienia, bo bycie poprzedza działanie. I z tego istnienia wyrasta działanie jako organiczna rzeczywistość, ponieważ to, czym jesteśmy, możemy przejawiać w tym, co czynimy.
Ojciec Święty wyjaśnił także, iż bez miłości chrześcijaństwo staje się heroicznym moralizmem, przymuszającym wyznawców do przestrzegania kolejnego, jeszcze trudniejszego przykazania. Z kolei bez wcielenia Boga bliskiego człowiekowi świat może wydawać się racjonalny, ale niekoniecznie dobry. Tymczasem miłość wyzwala obfitość dobra. Entuzjazm miłości nie pyta, czy to jest jeszcze konieczne, czy już zakazane, ale pragnie po prostu żyć z Chrystusem i dla Chrystusa, stwierdził Benedykt XVI podczas spotkania z rzymskimi seminarzystami.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Czesi mają nowego prymasa. Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Miloslava Wilka, a nowym metropolitą praskim mianował biskupa Dominika Dukę, dotychczasowego ordynariusza diecezji Hradec-Kralove. Jest on dominikaninem. W tym roku skończy 67 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1970 roku. Przez 5 lat pracował w różnych parafiach Pragi, po czym władze odebrały mu pozwolenie na pełnienie funkcji duszpasterskich. Ksiądz Duka zszedł więc do podziemia. Tajnie wykładał teologię, był mistrzem nowicjatu, prowincjałem dominikanów, a przy tym przez 15 lat pracował jako projektant w fabryce Skody w Pilznie. W 1981 roku trafił do więzienia i spędził w nim 1,5 roku. Po aksamitnej rewolucji jako prowincjał odbudowywał struktury swego zakonu. Przed 12 laty Jan Paweł II mianował go biskupem Hradec-Kralove. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu, aktualną nominację przyjmuje jako wielkie wyzwanie pamiętny historycznego dziedzictwa kościoła w Pradze.
Moja reakcja była ze względu do perikopy z ostatniej niedzieli i słowa świętego apostola Piotra. Panie, ja jestem człowiek grzeszny, dlatego że stolica świętego Wojciecha w Pradze to jest stolica, która jest na pewno związana z historią Kościoła czeskiego. No i brakuje mi dużo darów Ducha Świętego do tej roli. Na pewno jest to taka kontynuacja mojej posługi biskupiej tu, Hradec-Kralove, i mojego arcybiskupa, księdza Karola Czenaśka.
Arcybiskup Dominik Duka od dawna utrzymuje bliskie kontakty z Polską. Na warszawskim Wydziale Teologicznym Świętego Jana Chrzciciela uzyskał licencjat z teologii. Języka polskiego natomiast nauczył się z radia.
Ja słuchałem Radia Wolna Europa w czasie totalitarystycznym, czy komuny, ale i też rozgłośnią watykańską po polsku. Nasze kontakty i stosunki z diecezami polskimi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Postulowana przez obie strony katolicko-prawosławna współpraca ekumeniczna w kwestiach społeczno-etycznych zaczyna przybierać konkretne kształty. Wczoraj w Moskwie odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Bioetyki Patriarchatu Moskiewskiego. Jednym z głównych punktów spotkania było wystąpienie polskiego gościa, doktora Macieja Barczętowicza. Ten specjalista ginekolog-położnik jest członkiem Komisji Ekspertów do Spraw Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski.
Doktor Maciej Barczętowicz przedstawił główne tezy dokumentów Magisterium Kościoła Katolickiego – Humane Vitae, Donum Vitae, Dignitas Personae. Zaprezentował również naprotechnologię, nową metodę postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie ginekologii i położnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość leczenia niepłodności małżeńskiej. Naprotechnologia jest katolicką odpowiedzią na główny nurt praktyk, procedur i paradygmatów współczesnej medycyny reprodukcyjnej. Pokazuje, że sztuczne inseminacje i program in vitro nie są jedyną możliwą pomocą dla małżeństw o obniżonej płodności. Wystąpienie wzbudziło żywe zainteresowanie słuchaczy, wśród których znaleźli się lekarze, członkowie Komisji Bioetycznej, w tym będący lekarzem arcybiskup Konstantin Gorianow. Podkreślono pozytywny aspekt aktywizacji małżonków w procesie leczenia, wartości psychoterapeutyczne i zgodność z nauczaniem bioetycznym rosyjskiego prawosławia. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Miesiąc od tragicznego trzęsienia ziemi, które dotknęło Haiti, na wyspie trwa modlitwa w intencji ofiar kataklizmu, a także przyszłości Haitańczyków. Ogólnonarodowa akcja została zorganizowana z inicjatywy rządu, który ogłosił 3-dniową modlitwę we wszystkich zakątkach kraju. Wiele osób ubiera się w tych dniach na biało. Kolor ten symbolizuje bowiem na Haiti żałobę.
Nie ustają też zintensyfikowane wysiłki związane z odbudową infrastruktury. Trwa swoista walka z czasem, ponieważ zbliża się pora deszczowa, a około 1,5 miliona ludzi pozostaje wciąż bez dachu nad głową. Prężnie działa Caritas, która dostarczyła żywność co najmniej 200 tysiącom Haitańczyków. Drugie tyle swą pomocą objęła amerykańska organizacja Catholic Relief Services. Wciąż napływa też wsparcie materialne. Na odbudowę Haiti Kościół katolicki w Kolumbii zebrał $1 milion. Nuncjusz apostolski na Haiti przewodniczył ostatnio spotkaniu, na którym opracowywano plan długofalowej pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi.
Kościół katolicki oraz kościoły ewangelickie w Dreźnie założyły federalną grupę roboczą dla demokracji i przeciwko neonazistom. Powstała ona w 65. rocznicę bombardowania miasta przez aliantów w 1945 roku. Kościelna inicjatywa jest częścią ruchu społecznego przeciwko neonazistom, którzy od lat wykorzystują rocznicę bombardowania Drezna do propagowania swojej ideologii i zrzucania winy za II wojnę światową na aliantów. Również i dzisiaj ulicami Drezna przeszło 8 tysięcy neonazistów i kontrdemonstrantów.
Do kościelnej inicjatywy przeciwko neonazistom, podobnie jak do odbywających się dzisiaj kontrdemonstracji, zapraszali tutejsi hierarchowie i władze miasta. Biskup Drezna i Miśni Joachim Reinald już kilka dni temu mówił, że w kolejną rocznicę bombardowania należy wyjść na ulicę, bo tego dnia potrzeba nam konkretnych czynów. Chodzi głównie o pokazanie światu, że mieszkańcy Drezna nie zgadzają się na propagowanie wizji neonazistów. Biskup Reinald przypomniał, że podobnie jak w ubiegłych latach, również i dziś w wielu kościołach odbędą się nabożeństwa żałobne w intencji ofiar poległych podczas nalotu w 1945 roku. Głównym nabożeństwem będzie rekwiem w miejscowej katedrze. W powstanie kościelnej grupy roboczej dla demokracji oraz w przeprowadzenie kontrdemonstracji przeciwko neonazistom zaangażowały się takie organizacje jak Ekumeniczna Akcja Znaku Pokuty oraz katolickie Pax Christi i Justitia et Pax. Nowo powstała kościelna grupa robocza ma funkcjonować w przyszłości jako stałe forum przeciwko niemieckim neonazistom. Ich Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec NPD ma bowiem swoich posłów w parlamencie Landu Saksonii. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Zakony są potrzebne współczesnej Europie, a ich zadaniem jest niesienie nadziei. Z tym przekonaniem w Częstochowie zakończyło się zebranie plenarne Europejskiej Unii Konferencji Wyższych Przełożonych. W 6-dniowym spotkaniu udział wzięli delegaci z 25 krajów reprezentujący około 400 tysięcy zakonników i zakonnic Europy. Mszy wieńczącej zjazd przewodniczył na Jasnej Górze arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.
Zebranie odbywało się pod hasłem Życie zakonne w Europie, historie pełne nadziei, nadzieją dla historii. Siostra Ludgaris Krajnest, przewodnicząca Unii Konferencji, podkreśliła, że zakonnicy nadzieją chcą dzielić się ze wszystkimi.
Chcemy, żeby te nasze odkrycia promieniowały, żeby dotarły do wszystkich osób życia konsekrowanego, ale żeby poprzez nas dotarły do młodych i do wszystkich mieszkańców Europy, którzy bardzo potrzebują nadziei.
Jak zauważył ojciec Kazimierz Malinowski, sekretarz generalny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, osoby konsekrowane są potrzebne, aby być świadkami, że nie samym chlebem żyje człowiek.
Bystrojem, stylem bycia, sposobem funkcjonowania w świecie przypominać, że jest Bóg, że człowiek nie tylko chlebem żyje, ale także, że ma duszę i że musi także swój czas i swój wysiłek poświęcać, by te wartości w sobie rozwijać i kultywować.
W obradach poza członkami Unii Konferencji Przełożonych Wyższych wzięli udział reprezentanci m.in. z Łotwy, Bułgarii, Białorusi, Finlandii oraz Bośni i Hercegowiny. Zebrania plenarne odbywają się co 2 lata w różnych częściach Europy. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.